teraz rozmowę o charakterze edukacyjnym. Przy telefonie Piotr Andrzejewski, mecenas Piotr Andrzejewski. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Jest wyrok TSUE. Czego ten wyrok dotyczy? Co to za wyrok i jakie są jego konsekwencje?
Sędziowie, którzy kwestionowali, kontestowali ustawę dotyczącą organizacji i sposobu powoływania czy przenoszenia sędziów w stan spoczynku, zaczęli zadawać pytania tak zwane interpretacyjne Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE w skrócie. Pytania te dotyczyły tego, czy sama procedura odpowiada prawu europejskiemu, to znaczy, czy okoliczności uchwalenia tej ustawy, a później zgodnie z nią powołania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, która opiniuje dla prezydenta powoływanie sędziów, a także stoi na straży, tak zapisano w Konstytucji, niezależności i niezawisłości sądów i sądownictwa, czy to było zgodne z prawem Unii Europejskiej? W kontekście zadawane było to pytanie kwestionowania posłuszeństwa polskiemu prawu i polskiej konstytucji, wychodząc z założenia sędziowie, że jest pierwszeństwo prawa traktatowego, prawa Unii Europejskiej nad prawem polskim, ale nie nad konstytucją oczywiście, bo to już jest Trybunał Konstytucyjny i to już się utarło, że nad konstytucją nie. Pytania te masowo zaczęły napływać, ale szczególnie drastycznie zostały potraktowane przez TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż przepisy te na skutek wcześniejszych opinii rzecznika TSUE zostały zmienione w trybie polskiej suwerenności stanowienia prawa. Sędziowie odnoszą się, jak i w tym orzeczeniu Trybunał Unii Europejskiej, do przepisu konstytucji bardzo kontrowersyjnego, który mówi, cytuję, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Polskę Rzeczpospolitą umowy konstruującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione przez tę organizację jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Dotyczy to treści prawa, ale nie jego stosowania. To znaczy w Polsce trzeba powiedzieć, że to, co mówi o bezstronności, niezależności sądów, jest identyczne w prawie Unii Europejskiej, jak i w Polsce, jak i w konwencjach międzynarodowych, nie tylko w zakresie Unii Europejskiej, tylko podstawowych zasad i konwencji europejskiej, a mianowicie artykuł 45 Konstytucji. Mówi o tym, że mamy prawo w rozsądnym terminie do orzeczenia sądu, który jest bezstronny w swoim orzecznictwie.
Panie mecenasie.
I drugi przepis, który tutaj posłużył za podstawę orzeczenia Sądu Europejskiego, to był artykuł w Konstytucji, który mówi, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania i tylko orzekania, a nie oceny prawa, gdyż zwierzchni nadzór nad ustrojem państwa funkcjonuje w ramach konstytucyjnych organów władzy, a zwłaszcza reprezentacji narodu i ustawy. I te wszystkie elementy spowodowały, że przy tych masowych działaniach, które nosiły cechę nie tylko politycznej, ale i ustrojowej nielojalności wobec państwa i prawa polskiego, sądów, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej usiłował wydać salomonowy wyrok. Po pierwsze, są w nim i plusy, i minusy. Plusem jest to, że stwierdził, że jest brak kompetencji tego Trybunału, TSUE, do formułowania ocen dotyczących zgodności bądź kolizyjności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w praktycznym wymiarze sprawiedliwości. No, uprawnienia również z tego przepisu, który cytowałem, dotyczą samej treści prawa, a nie sposobu jego stosowania. Sposób stosowania prawa z kolei podlega kontroli organów państwa polskiego, a jeżeli istnieje niezgodność między ustawą, którą mówią o czym, co głoszą niektórzy sędziowie oportuniści w Polsce, jeżeli podejrzewają niezgodność ustawy, na podstawie której jest powołana i Krajowa Rada Sądownictwa, i sędziowie Sądu Najwyższego, i stan ich przechodzenia na emeryturę, i wiek, jeżeli jest niezgodny z konstytucją, która ma identyczne nie tylko wartości, ale i rozwiązania ustrojowe, jak prawo, które stosuje Unia Europejska, to służy im skarga, nawet są zobowiązani do tego, do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Oni tego nie zrobili, pomijając całkowicie Polski Trybunał Konstytucyjny i zwracając się wprost do organu nadrzędnego, jakim jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To, że w tym orzeczeniu mówi się o tym, że oni nie mają kompetencji, tylko że to jest kompetencja polskich organów władzy, to jest ogromny plus. Wreszcie może postawi to tamę tym niezwiązanym z rzetelnością przywoływanych kryteriów systemu prawnego pytaniom prejudycjalnym. Bo te pytania, trzeba powiedzieć, czego mogą dotyczyć pytania prejudycjalne w myśl tej wiążącej nas umowy międzynarodowej, jak jest traktat lizboński. One dotyczą tylko i wyłącznie stosowania i treści prawa europejskiego. Prawa treści nie dotyczą natomiast stosowania go w praktyce w Polsce. No i ten pseudo-salomonowy wyrok mówi, to nie jest nasza kompetencja. No, natomiast również po tekście jest kwestia, która jest wynika wprost z analizy prawa, wprost przez człowieka niezorientowanego, którą trzeba sobie powiedzieć, nie istnieje kolizja między prawem Unii Europejskiej a polskim systemem prawa. Norma prawa i wymóg niezawisłości.
Panie mecenasie, a minusy?
A teraz przejdziemy do minusów. A minusem jest to, że Trybunał Unii Europejskiej przydaje, wzywa do uzurpacji ustrojowej, ingerując głęboko w polską konstytucję i wzywa niejako, czy upoważnia do łamania tej konstytucji, to znaczy do nieposłuszeństwa i niestosowania polskiego prawa, do czego są sędziowie wprost expressis verbis zobowiązani.
Ale w jaki sposób to, robi?
Przydaje Sądowi Najwyższemu kompetencje, których on nie ma, ani z mocy polskiej konstytucji, ani z mocy ustawy o Sądzie Najwyższym.
Jakie to kompetencje?
Daje im kompetencje oceny, iż sąd może odstąpić od stosowania przepisu prawa krajowego zastrzegającego dla Izby Dyscyplinarnej właściwość do rozpoznawania spraw określonych. Czyli niejako ingeruje we właściwość polskich sądów na zasadzie widzimisię sędziów Sądu Najwyższego. A przecież wiemy, że sędziowie Sądu Najwyższego też powinni być niezawiśli i niezależni, a mamy daleko idące wątpliwości są formułowane, czy ten skład tych sędziów jest niezależny i niezawisły. A kto ma kontrolować, powstaje pytanie, niezależność Sądu Najwyższego.
A kto ma kontrolować?
Konstytucja odpowiada. Niezależność i bezstronność nie dotyczy instytucji samych, ale orzecznictwa konkretnego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. I tutaj jest kontrola aż do Sądu Najwyższego. Ta uzurpacja ustrojowa, czyli upoważnienie do uzurpacji ustrojowej wynika z błędnej tezy TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jakoby istniała bezwzględna supremacja tego, czego życzy sobie i co orzeka w sprawach konkretnych, ale i ustrojowych, organ Unii Europejskiej w stosunku do prawa polskiego, mało tego, w stosunku do polskiej konstytucji. Bo przecież trzeba pamiętać, a wszystko ma godzić w to, że wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa, którzy opiniują dla prezydenta kandydatów do stanowiska sędziów, jest kwestionowany ustrojowo i nie należy stosować polskiego prawa w tym zakresie, bo ono jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. To jest pewną fikcją prawną stosowaną dzisiaj przez tych zadających pytania sędziów Sądu Najwyższego. Godzi się przypomnieć jeszcze bardzo ważne, że polski system prawa mówi wyraźnie, jeżeli chodzi o KRS, o tych Krajową Radę Sądownictwa, że, i to trzeba wyraźnie mówić, ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa, ale i sposób wyboru członków KRS-u określa ustawa. Tym bardziej, że nie jest to organ sensu stricto tylko sądowniczy, tylko jest to organ, który jest organem między poszczególnymi organami władzy.
Panie mecenasie, stawiamy tutaj trzy kropki. Są ci, którzy zostali prawnikami i rozumieją to wszystko. Są ci, którzy nie są prawnikami. Mam nadzieję, że nie prawnicy zrozumieli, o co chodzi w tym wszystkim. Sprawa jest, tyle zrozumiałem, bardzo skomplikowana. Bardzo serdecznie,
tak, ale
bardzo serdecznie dziękuję. Tak?
Niewątpliwie to orzeczenie ma i aspekt pozytywny, i aspekt negatywny, który nie będzie oddziaływał praktycznie na funkcjonowanie organów władzy sądowniczej w Polsce.
I tu stawiamy kropkę. Mecenas Piotr Andrzejewski był gościem Poranka Wnet na zegarze godzina. Dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 8:57. Jak w 3 minuty zmieścić rozmowę z Burkina Faso. Tam jest pani Monika Florek-Mostowska, wiceprezes Palotyńskiej Fundacji Salwati. Tam też jest Kongres Miłosierdzia. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Kongres Miłosierdzia, Burkina Faso. Co się dzieje, co pani widzi? Coś proszę powiedzieć słuchaczom Poranka Wnet.
Burkina Faso, jedno z najbiedniejszych państw Afryki i tutaj właśnie przyjechała część znaczna przedstawiciela różnych krajów, ponad 1000 osób uczestniczy w kongresie, bo się chromuje siebie w tej Afryce, to ma wymiar wielopłaszczyznowy, rodzinny, ale też bardzo mocny wymiar społeczny, ponieważ dla mieszkańców Afryki w ogóle zbawienie to jest nie tylko wybawienie od grzechu, ale przede wszystkim wybawienie z biedy, wybawienie od wojen, wybawienie od tych wszystkich cierpień i niedostatków, które na co dzień dotykają. Dlatego też ten wymiar społeczny to jest niesłychanie ważny. No, ja jako przedstawiciel fundacji też jestem tymi wątkami mocno zainteresowana, bo też chodzi o to, żeby świat usłyszał Afrykę, że oni są dostosowani po partnersku. Też nie zawsze potrafią jeszcze to zrobić, ale mimo wszystko powinni się koncentrować na edukacji i efektywnej przedsiębiorczości i współpracy Afrykańczyków. I kongres jest takim momentem.
Pani prezes, myślę, że umówimy się w budynku Pasty na 5. piętrze. Studio Radia Wnet pani zna. Jakość połączenia z Burkina Faso nie jest najlepsza, także nie wszystko rozumiemy z tego, co pani mówi, tylko proszę jakiś smak tego Burkina Faso przekazać słuchaczom Poranka Wnet.
Jest gorąco, świeci słońce, szara ziemia, na ulicach stragane mnóstwo motorów, opony, troszkę bałaganu, troszkę rozgardiaszu, rowery ktoś coś gotuje na węglach w centrum miasta. To tak wygląda Burkina Faso. No i dużo ludzi. Afryka to dużo ludzi przemieszczających się z jednego punktu do drugiego nieustannie.
Panią Monikę Florek-Mostowską, wiceprezes Palotyńskiej Fundacji Salwati, zapraszamy w przyszłym tygodniu do budynku Pasty na 5. piętro. Kiedy pani wraca?
W przyszły poniedziałek, we wtorek jestem w Warszawie.
Czyli w środę możemy zobaczyć się tutaj w studio Radia Wnet. Bardzo dziękuję za krótką rozmowę. Na zegarze godzina 9:00.